Witam Państwa, Lech Pilarski. Zajmiemy się dzisiaj fotowoltaiką. Stała się ona ostatnio bardzo popularna. Wiele osób pyta o możliwości instalacyjne. Wiele osób zaczyna się dopytywać, jeśli chodzi o funkcjonowanie całej instalacji. Zaprosiłem do studia eksperta, profesora Macieja Zajkowskiego z Politechniki Białostockiej, który ma doświadczenia nie tylko naukowe, ale i osobiste, bo sam obsługuje u siebie w domu taką instalację. To zacznijmy od początku. Skąd się bierze prąd w tej fotowoltaice?
Dzień dobry, witam Państwa. Prąd ze słońca, tak wszyscy mówią. Rzeczywiście prąd jest produkowany przez ogniwa słoneczne. To znaczy, że światło słoneczne, promieniowanie słoneczne w dosyć szerokim zakresie, no tak naukowo rzecz ujmując, czyli to, co widzimy, a więc światło widzialne, trochę podczerwieni, ta, która nas ogrzewa, i promieniowanie nadfioletowe, które nas opala. Ten właśnie zakres promieniowania odpowiada za generację prądu w ogniwach słonecznych. Ogniwa słoneczne produkują prąd stały, czyli tak jak bateria w telefonie komórkowym, jak bateria w latarce, czyli zupełnie innej jakości, zupełnie inaczej funkcjonujący niż ten, który mamy dostępny w naszych gniazdkach.
Stąd w tych instalacjach, które mamy gdzieś tam na dachu, trzeba jeszcze dodawać urządzenie, które zamieni ten prąd stały w prąd zmienny, żebyśmy mogli korzystać z naszych urządzeń w domu.
Mówimy, że jest to instalacja fotowoltaiczna. Instalacja, czyli zespół komponentów, zespół urządzeń różnego rodzaju, które mają zapewnić nam właściwy poziom napięcia, właściwą jakość tego napięcia, bo nie tylko mówimy o 230 V w gniazdku, w sieci, ale potrzebna jest też częstotliwość odpowiednia, tak zwane harmoniczne, a więc jakość tej energii. No i tutaj w instalacji pojawiają się komponenty, oprócz samych ogniw, które też są odpowiednio ze sobą połączone, tworzą panele fotowoltaiczne. Mamy inwertery solarne czy falowniki, bo to różnie się też nazywa, plus szereg jeszcze urządzeń zabezpieczających, które zapewniają o bezpieczeństwie użytkowania zarówno od strony tej naświetlanej promieniowaniem słonecznym, jak i tej części, którą wykorzystujemy jako odbiorcy, czyli energii już wytworzonej, dostępnej, która jest w gniazdku.
Jaki jest woltaż takiej instalacji, który się pojawia na wejściu do falownika?
Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo wszyscy myślą ogniwo słoneczne, gdzieś tam w zabawce, w telefonie, w jakiejś latarce, no to kilka woltów. Tutaj, żeby osiągnąć odpowiednią energię, potrzebujemy kilkuset woltów do 1000 nawet. W dużych systemach fotowoltaicznych już się przekracza granicę 1000 woltów. Wymaga wobec tego to odpowiednich zabiegów związanych z bezpieczeństwem użytkowania, z jakością komponentów, z doborem przewodów. Ogólnie takie domowe instalacje potrafią wygenerować w momencie największego napromieniowania słonecznego nawet 800-900 V prądu stałego. Taki poziom napięcia i prąd, który tam jest generowany, czyli ta energia, no można by powiedzieć, że to jest coś takiego jak mała spawarka. Bo w momencie, kiedy ktoś niechcący nawet rozwarłby taki obwód, pojawi się łuk elektryczny, który może trwać kilka sekund i nawet w przestrzeni on będzie zajmował do 10 cm długości, czyli pojawia się po prostu przeskok, potężny przeskok energii w postaci wyładowania takiego. Dlatego też konieczne jest przeniesienie tej energii prądu stałego, tych setek woltów, na napięcie sieciowe. No i tutaj kolejny element w układance, w tej całej instalacji, to jest właśnie inwerter solarny. Czyli on będzie teraz umiejętnie przetwarzał prąd stały wysokonapięciowy na prąd przemienny, niskie napięcie, czyli te nasze 230 V, przy zapewnieniu wszystkich potrzebnych parametrów takich, żeby one były zgodne z wymaganiami dostawców energii.
Czyli to jest jednak niebezpieczne. Te wysokie napięcia robią wrażenie. Tak,
dlatego, oczywiście. Dlatego też przy instalacjach fotowoltaicznych nie powinno się wykonywać nic, jeżeli nie ma się do tego uprawnień, wiedzy i doświadczenia. Dlatego też instalacje fotowoltaiczne są zlokalizowane albo na dachach, tam gdzie raczej nikt z nas jako użytkowników domów nie powinien zaglądać, nie powinien wchodzić, albo są zlokalizowane na gruncie, wówczas są ogrodzone, dozorowane, sprawdzane i monitorowane, bo jest to niebezpieczeństwo, na przykład porażenia prądem stałym. Prąd stały niestety powoduje dużo gorsze efekty dla naszego organizmu niż przy takim samym napięciu, przy takiej samej energii prąd przemienny.
A dlaczego?
Dlatego, że prąd przemienny zmienia się sinusoidalnie. Czyli raz mamy...
Raz w lewo, raz w prawo.
No, albo raz w górę, raz w dół. Wobec tego czasem przechodzi przez zero. Więc tak naprawdę przepływający przez nas prąd szarpie nas. Natomiast prąd stały zawsze stałą wartością atakuje nasze komórki i to jest dużo, dużo gorsze niż prąd przemienny.
Instalacje, powiedzieliśmy, że głównie te domowe instalowane są na dachu, w związku z tym musi być również odpowiednie zabezpieczenie, żeby nie doszło do jakichś przepięć, zniszczenia instalacji w trakcie burzy.
Oczywiście. Każda instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową, czyli ten system fotowoltaiczny powinien być zabezpieczony dodatkowo jeszcze instalacją odgromową, uziemioną odpowiednio, przygotowaną, zmierzoną. To też jest element kompletnej instalacji.
I doświadczenia instalatorów.
Wymaga doświadczenia instalatorów. Tak naprawdę nawet taką instalację odgromową powinni robić specjaliści od instalacji odgromowych, a nie powiedzmy osoby, które wykonują taką instalację. Aczkolwiek bardzo często te firmy posiadają takie kompetencje bądź takich specjalistów. Więc zabezpieczenie jak najbardziej tam się pojawia. Pojawiają się dodatkowe układy, które ograniczają ewentualne przepięcia, bo zdarzyć się może, że piorun uderzy na przykład blisko naszego budynku i wówczas w przewodach, w różnych przewodzących materiałach pojawiają się po prostu ładunki, indukują się, jak to się mówi mądrze, i mogą uszkodzić elementy instalacji. Dlatego też zawsze dzisiaj już montuje się na tej części stałoprądowej, czyli tam, gdzie są panele fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, tam są montowane pierwsza taka bariera zabezpieczająca cały system. Później mamy też zabezpieczenie od strony napięcia przemiennego, czyli już wytworzona energia w inwerterze, żeby można było ją wprowadzić do sieci bądź wykorzystać na własne potrzeby, musi być również bezpieczna. Falownik czy ten inwerter solarny, on również może w wypadku takich przeskoków, powiedzmy od strony tej wysokoprądowej, wysokonapięciowej prądu stałego, mogą się pojawić też jakieś zaburzenia w pracy, dlatego zabezpiecza się również z jednej strony sieć od działania inwertera, ale z drugiej strony to, co się dzieje w naszej sieci, zabezpiecza inwerter, bo to jest dosyć drogie urządzenie, więc to zabezpieczenie przemienno-prądowe, bo ono tak się nazywa, chroni z jednej strony nas jako użytkowników, z drugiej strony chroni urządzenia w naszej instalacji fotowoltaicznej.
Tu wywołał pan temat wpuszczania tego prądu do sieci. No właśnie, i tutaj jest coraz więcej różnorodnych komentarzy, wiele pytań, między innymi w jaki sposób dostaje się ten prąd z naszego urządzenia po przemianie na te 230 mniej więcej volt i w jaki sposób to wchodzi do sieci.
Można powiedzieć, że dokładnie tak samo jak jest z wodą. Czyli woda napotykając na otwór wypływa, podobnie tutaj. Jeżeli generujemy energię, to przy założeniu wszystkich formalnych kwestii, a więc połączenia tego zgodnie z umową z zakładem energetycznym czy z operatorem systemu, zobowiązujemy się, że będziemy zapewniali dobrą jakość tej energii wytworzonej. Operator systemu zapewnia nas, że będzie odbierał od nas tę energię. Wobec tego pojawia się na granicy naszego budynku licznik dwukierunkowy, który z jednej strony liczy, ile energii wpływa do budynku, ale również potrafi wyliczyć, ile z niej wypływa. Czyli ten nadmiar, którego nie potrzebujemy, jest tam właśnie wprowadzany. No i tak naprawdę, jeżeli nasze urządzenia są zsynchronizowane z siecią, to jest bardzo ważne, dlatego tak dużo muszą spełniać certyfikatów, atestów, uwarunkowań różnego rodzaju, czyli nie mogą być to urządzenia kupione gdzieś, prawda, i nie wiadomo jakiego pochodzenia, czy wykonane samodzielnie, bo również jak ktoś ma wiedzę, to może coś takiego zrobić. Tego po prostu nie wolno robić, bo niespełnienie wymagań związanych z parametrami tej sieci dystrybucyjnej, czyli tego, co już mamy na słupie, może skutkować na przykład eksplozją rozdzielnicy, tak? No bo tak jak mówiliśmy na początku, prawda, ten prąd przemienny, sinusoidalny, czyli raz przechodzi przez tak zwane zero, czyli raz jest go dużo, raz jest go troszeczkę mniej. Jeżeli nawarstwi się, czyli my źle wprowadzimy, to może być zbyt duże napięcie, ale z drugiej strony wprowadzając, czyli w tak zwanej przeciwfazie, no można by powiedzieć tak uogólniając, że ono się zredukuje, czyli nic nie wprowadzimy. A zatem to jest bardzo ważne, żeby falowniki, inwertery solarne miały wszystkie niezbędne atesty, miały wszelkie niezbędne pozwolenia do tego, aby mogły pracować z siecią. Wtedy zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania.
Czyli te 50 Hz musi być częstotliwościowo, mniej więcej.
Mniej więcej, tak, bo dystrybutorzy dają nam pewne granice, widełki takie. One są podawane procentowo zarówno od strony napięcia, czyli napięcie może się delikatnie zmieniać, podobnie z częstotliwością, plus jeszcze jakość energii określona parametrami tak zwanymi THD. To są tak zwane harmoniczne, czyli jak mocno ta sinusoida prądu przemiennego jest poszarpana. Idealnie oczywiście, jeżeli nie ma tych harmonicznych...
Byłaby linią.
Byłaby taką ciągłą, prawda, bez żadnych szarpnięć. Natomiast no, dzisiaj niestety, jak się już mierzy energię w dowolnym miejscu, to ona zawsze już posiada te właśnie szpileczki takie.
To jak przez tę dziurkę do sieci wpływa prąd? Na jakiej zasadzie to funkcjonuje?
Znaczy sieć, mówi się, że sieć elektroenergetyczna jest dużym akumulatorem energii. Jest takim kondensatorem w języku elektryków. Natomiast ogólnie jest to akumulator energii. Można powiedzieć, że prawie, że nieskończony. A zatem potrafi w każdym momencie przyjąć tę energię. Jest na tyle pojemna, że przyjmuje energię. Oczywiście w odpowiednich warunkach elektrycznych. Z drugiej strony ta zakumulowana energia może po prostu wpływać do innego miejsca, tam gdzie potrzebne jest zużycie. Więc to jest takie coś na zasadzie dużego zbiornika z wodą, gdzie mamy napełnianie z dwóch różnych studzień, prawda? I odbiorniki. Czyli my możemy być i studnią, i odbiornikiem, albo tylko odbiornikiem.
Ale żeby się dostać do tej sieci, w której płynie prąd, czyli mamy do czynienia z jakimś strumieniem, no to, co my próbujemy wepchnąć do tej sieci, też musi mieć odpowiednią prędkość, odpowiednie parametry, bo inaczej nie przepchnie się do tego strumienia.
I za to odpowiada inwerter solarny, czyli to on ma za zadanie przygotować tą energię w taki sposób, żeby ona wpłynęła do tego głównego strumienia w systemie elektroenergetycznym bez żadnych przeszkód.
Pojawiły się takie informacje w sieci, że nasza instalacja może generować właśnie owe prądy, dosyć wysokie, niekoniecznie mieszczące się w tych parametrach, co wpływa również na nasze odbiorniki. Tak przynajmniej wyczytałem, że napięcie wzrasta, w związku z tym no, zainstalowana moc, na przykład w odkurzaczu 1600 W, wzrasta wtedy, jak mamy wyższe napięcie, do 1700 W, 1800 W. Jakby pan skomentował tego rodzaju informacje?
Tak, jest tutaj może nie tyle ziarno prawdy, ile no spory pokład takich prawdziwych informacji. Natomiast to jest dosyć złożony problem, nad którym teraz tak naprawdę pracują naukowcy, pracują operatorzy systemów elektroenergetycznych, bo okazuje się, że systemy fotowoltaiczne faktycznie powodują wzrost napięcia w sieci. Ten wzrost napięcia w sieci niekoniecznie może się odbić tym, że wzrośnie na przykład zapotrzebowanie na moc czy na energię odkurzacza. Bo umówmy się, dzisiejsze urządzenia to już nie są urządzenia te, które były 20 lat temu, bazujące na przykład na samych silnikach. Dzisiaj każdy silnik jest sterowany układem elektronicznym. Czyli to układ elektroniczny tak naprawdę będzie odpowiadał za to, jak wysteruje się ten silnik, czy jakieś inne urządzenie. Tak samo działają lodówki. Kiedyś lodówki to były agregaty. Zwyczajne agregaty indukcyjne. Dzisiaj są to już układy elektroniczne, tak zwane inwerterowe, które wymagają jakości energii, żeby pracowały poprawnie. Natomiast potrafią też pracować na szerokim zakresie napięciowym, więc można powiedzieć, że wzrost napięcia, niewielki wzrost napięcia zgodnie z parametrami opisanymi przez operatora systemu, czyli te widełki, w których może się zmieniać napięcie, tutaj każde urządzenie sobie poradzi. Ale są takie sytuacje, kiedy na przykład w niedużej wsi jest bardzo dużo instalacji fotowoltaicznych, czyli powiedzmy każdy dom będzie miał instalację fotowoltaiczną. Tutaj mamy powiedzmy to niskie napięcie, czyli 230 V czy trójfazowe 400 V, więc w tej sytuacji może się okazać, że napięcie w sieci przekroczy dopuszczalny zakres, czyli przekroczy na przykład 250 V. I wówczas już urządzenia mogą się albo wyłączyć, urządzenia elektroniczne mogą się albo wyłączyć, albo w najgorszym wypadku spalić. Czyli zepsuć. Stąd jest bardzo istotne, żeby zabezpieczać instalacje fotowoltaiczne, tak je budować, żeby ten wpływ był jak najmniejszy. Dlatego mówi się teraz, że jest to problem tak zwanej mocy biernej. Moc bierna, a więc to tak jakby porównać kufel z piwem, prawda? piwo to jest ta moc czynna, pianka to jest moc bierna, no i cały kufel to jest ten potencjał, który
złocisty
chcemy.
Złocisty napój.
Tak, no i oczywiście napój złocisty jest nam czasami potrzebny, lubimy go, ale bez pianki piwo nie smakuje zbyt dobrze. Podobnie jest z energią bierną w sieci. Energia bierna jest potrzebna do tego, żeby urządzenia, które pracują na napięciu przemiennym, żeby poprawnie pracowały. Więc ona tam musi być, ale musi być w odpowiednim stopniu. I o ile nie było wcześniej fotowoltaiki, to systemy elektroenergetyczne nauczyły się funkcjonować z takimi konwencjonalnymi urządzeniami i nawet jak coś się tam delikatnie zmieniało, to operatorzy systemów poradzili sobie z tym problemem. Natomiast w dobie dzisiejszej, kiedy mamy boom na fotowoltaikę, no okazuje się, że może być to duży kłopot.
Za dużo piany.
Za dużo piany, a za dużo piany to nie ma smaku tego, co trzeba. Więc urządzenia przestają funkcjonować. Operatorzy systemów mogą nawet zdalnie wyłączyć takie systemy fotowoltaiczne, bo na to pozwala im prawo, albo ograniczyć ich działanie. Więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby projektanci systemów fotowoltaicznych i wykonawcy mieli świadomość, że oprócz tego, że zainstalują i włączą wszystko, muszą jeszcze to zaprogramować do potrzeb konkretnej lokalizacji.
Czy zatem są takie urządzenia, które mogą zabezpieczyć nasz dom przed takimi sytuacjami, żeby nie dochodziło do zniszczenia sprzętu elektronicznego, czy lodówek, czy innych urządzeń? Czy nasze instalacje fotowoltaiczne, czy ewentualnie przy liczniku powinno się instalować dodatkowe urządzenia, które mogą przed tym pikiem wysokiego napięcia nas ochronić?
To tutaj należałoby to rozważyć dwojako, bo z jednej strony rzeczywiście można instalować dodatkowe urządzenia, tak zwane kompensatory, które nadmiar tej energii biernej, ona w przypadku fotowoltaiki ma tak zwany charakter pojemnościowy, czyli zwiększa napięcie. I tutaj nawet nie chodzi o piki, tylko chodzi o to, że całe napięcie jak gdyby rośnie w górę. I ten kompensator powoduje, że w konsekwencji napięcie delikatnie będzie spadało albo nie pozwoli na jego wzrost. Ogólnie my będziemy płacili jako konsumenci czy jako prosumenci, będziemy płacili za moc bierną pojemnościową. Czyli za tą, która jest albo wytwarzana, albo no, przede wszystkim wytwarzana, prawda, przez systemy fotowoltaiczne. Więc dobre zabezpieczenie, a więc zablokowanie energii biernej pojemnościowej, którą wygeneruje nam instalacja fotowoltaiczna, spowoduje obniżenie kosztów naszej instalacji i kosztów za energię. Bo nie wiem, czy takie informacje już się pojawiały w sieci, ja nie śledzę ich wszystkich, natomiast z takich ogólnych obserwacji i z analizy wynika, że nie zawsze instalacja fotowoltaiczna przyniosła pozytywny skutek dla całego systemu, czy dla jakiegoś obiektu, bo zbyt dużo energii biernej i brak jej kompensacji powodował, że pojawiały się dodatkowe rachunki, które tak naprawdę niwelowały zyski, właśnie powodując te koszty dodatkowe. Więc kompensatory to jest taki element dodatkowy, który można założyć, natomiast dobra instalacja fotowoltaiczna z dobrymi komponentami, a więc spełniająca wszystkie atesty i certyfikaty oraz tak zwane instrukcje ruchu, które są w zasięgu operatorów systemu, mają dzisiaj już pewne mechanizmy do tego, żeby wysterować, ustawić w pewien taki stały sposób właśnie charakter tej mocy, która tam będzie realizowana. Bardzo rzadko wykonawcy bawią się tym parametrem, ustawiają go. Tylko ci, którzy mają świadomość, więc no, dobrzy wykonawcy, prawda, panują nad tą sytuacją i są w stanie wtedy zaprogramować inwerter solarny tak, żeby on pracował minimalizując jak gdyby pojawianie się energii biernej pojemnościowej. Bo ten drugi rodzaj, bierna indukcyjna, może być w systemie, nawet powinna być, bo dzięki tej energii działają silniki na przykład. Natomiast bierna pojemnościowa jest taką pasożytniczą i kosztuje 3 razy więcej niż energia tak zwana czynna, którą używamy do działania urządzeń.
Czy może być dobrym zabezpieczeniem naszej instalacji fotowoltaicznej, żeby sprawnie działała? Także, bo w nowych programach wsparcia dla fotowoltaiki będą także możliwości stworzenia instalacji akumulującej energię, czyli akumulator akumulatory albo inne urządzenia, które będą pozwalały nam zmagazynować prąd. Czy uzupełnianie tej naszej instalacji fotowoltaicznej będzie dodatkowo zabezpieczała nas przed tymi balastowymi, zbędnymi rzeczami?
Może nie zabezpieczy wprost, natomiast zapewni, że energia zostanie na miejscu i nie zostanie wprowadzona poprzez licznik, który zlicza właśnie ten rodzaj energii, nie zostanie wprowadzona do systemu. I to jest jak gdyby takie ograniczenie i pewne balansowanie, o którym pan wspomniał. Natomiast rzeczywiście akumulatory energii dają nam możliwość zrobienia zapasu wtedy, kiedy nie konsumujemy, a więc, jak to się mówi też naukowo, wypłaszczenie charakterystyki mocy w budynku, a więc próba wykonania takiego zabiegu, żeby nadmiar zostawić, a wtedy, kiedy trzeba by pobrać energię na przykład z sieci, a to zamiast ją brać z sieci, to bierzemy ją z akumulatora i wprowadzamy do naszego obiektu.
Czyli takie zabezpieczenie też może być, ale najważniejsza informacja tutaj przekazana przez pana profesora to jednak sprawdzone urządzenia z odpowiednimi atestami, bo one nam gwarantują dobrą współpracę z siecią.
Jak najbardziej to musi być spełnione i nawet dzisiejsze projekty, które są realizowane w gminach, narzucają. Widziałem wiele takich właśnie wymagań dla użytkowników, które powinni spełnić, żeby było to dobre rozwiązanie, gdzie właśnie już te kwestie są podejmowane, gdzie należy zapewnić atesty, gdzie należy zapewnić certyfikaty, zgodność z wymaganiami operatora systemu, możliwość wysterowania tych parametrów mocy biernej, więc to jest bardzo ważne, o tym należy pamiętać, bo fotowoltaika rozwija się. Jak się rozwija fotowoltaika, rozwijają się też wszelkie problemy, które wokół niej się pojawiają i narastają. Wobec tego my, obserwując, co się dzieje, próbujemy wskazywać środki zapobiegawcze i metody, jak uniknąć problemów przy funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej.
A dzisiaj próbował nam poradzić w tej sprawie, bo wiemy, że temat jest ogromny. Trzeba by było wejść w szczegół każdy, który jest związany z funkcjonowaniem sieci i dodatkowo wyjaśniać te wszystkie sprawy, radzić, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Nasz dzisiejszy gość, profesor Maciej Zajkowski z Politechniki Białostockiej. Do tematu będziemy wracali, bo pojawiają się nowe komponenty, nowe urządzenia, wzrasta moc paneli fotowoltaicznych, a jednocześnie powinna dynamicznie i rozwijać się sieć, która obsługuje nasze panele fotowoltaiczne. Z tym jest troszeczkę problemów. W związku z tym zaczynają się pojawiać różnego rodzaju bariery, które mogą wpłynąć na rozwój fotowoltaiki w naszym kraju. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.